Słuchajcie, Radia RMF 24. My teraz wracamy do nieco pokrytej kurzem postaci. No oczywiście ten kurz ostatnio pokrywa postaci rozmaite dużo szybciej niż kiedyś. Elon Musk. Pamiętacie jeszcze takiego biznesmena, polityka, być może najbliższego współpracownika Donalda Trumpa. Ostatnio mało o nim słychać, choć na początku kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych był jednym z jego najbardziej aktywnych współpracowników i często pojawiał się w gabinecie owalnym. Jakie teraz ma relacje z administracją byłego domu? Porozmawiamy o tym z profesor Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i zacznijmy od tego pytania, co się stało z Elonem Muskiem? Tak jeszcze niedawno pełno go było, a teraz jakby troszkę ubyło.
No co się stało z Elonem Muskiem? Dobre pytanie to jest, ponieważ chcielibyśmy mu zadać, znaczy my obserwatorzy zewnętrzni, ale też pewnie Amerykanie, kilka pytań takich, które mogą być niewygodne dla niego. Już nie będzie brzmiało, gdzie jest te 2 biliony dolarów, które on obiecał zaoszczędzić na funkcjonowanie administracji federalnej. Ponieważ to jest taki projekt, który ruszył w nowej kadencji bardzo intensywnie, ruszył z kopyta. Elon Musk pojawiał się wielokrotnie i mówił, że on teraz walczy z biurokracją właśnie, z przeciążeniem, będzie rozwiązywał, zwalniał, a to wszystko na chwałę Ameryki. No i okazało się, że no, został po tej krucjacie, krótkiej, ale takiej pełnej wigoru, gigantyczny bałagan. No i zdaje się, że Amerykanie w kontekście też bałaganu związanego z cła, związanego z podwyżkami, zaczęli zadawać pytania, no dobrze, no to gdzie są te obiecane rezultaty?
Panie profesor, ale może to one są w tym samym miejscu, znaczy te biliony dolarów zaoszczędzone przez Muska są w tym samym miejscu, w którym jest pokój między Rosją a Ukrainą osiągnięty w 24 godziny po objęciu prezydentury przez Donalda Trumpa. No, w głębokim rowie głowy Donalda Trumpa.
No, otóż to, no, być może wydarzyło się to, czego spodziewali się wszyscy, znają kuluary tej gry o władzę i w Waszyngtonie, i w Dolinie Krzemowej, a mianowicie chyba od listopada ubiegłego roku, czyli od momentu wyborów prezydenckich, zadawano często takie pytania, mianowicie kiedy oni się pokłócą? Kiedy oni wejdą, to znaczy Elon Musk, nazywany wiceprezydentem w administracji Donalda Trumpa, chociaż no nie pełni żadnej tam oficjalnej funkcji, poza szefowaniem takiemu departamentowi, który tak naprawdę no nie jest umocowany w strukturze instytucji amerykańskich, a samym prezydentem, samym Donaldem Trumpem, który oczywiście spłaca wobec Muska dług kampanijny, bo w dużej mierze to ten technologiczny no wizjoner przyczynił się do tego, że Donald Trump uzyskał zwycięstwo w tychże wyborach, tylko ja uważam, że te spekulacje dotyczące perspektywy nadciągającej niezgody i takich rys, które się miały pojawić na tym wizerunku tejże przyjaźni dwóch partii, to nie były spekulacje nieuzasadnione, dlatego że po pierwsze no wiemy, że jeden i drugi, bo to są znane od lat postacie publiczne, są wyposażeni w gigantyczne ego i kiedyś to musiałoby spowodować jakąś kolizję, a po drugie, no każdy realizuje własne interesy. I teraz pytanie, czy nie jesteśmy świadkami, albo czy nie możemy się domyślać w tej chwili, że to jest ten moment, kiedy jeden i drugi uświadomią sobie, że ta kolizja publicznego, które ma reprezentować Donald Trump, i tego prywatnego, technologicznego, wielkiego biznesu, który otwarcie reprezentuje Elon Musk, no właśnie nastąpiła i to jest jakiś taki moment, którego nie da się łatwo przezwyciężyć.
No właśnie, pytanie, czy to jest spór i kłótnia między ludźmi o potężnym ego, można by powiedzieć nawet narcyzami dwoma, to zawsze musi do tego dojść, czy to jest jednak decyzja biznesowa Ilona Muska, który się zorientował, że niezależnie od tego, ile zyskał, a pewnie coś zyskał i jeszcze zyska finansowo, to jednak także gigantycznie stracił, dlatego że no, jego naturalni klienci, czyli ludzie o poglądach na przykład związanych z przekonaniem o globalnej zmianie klimatu, czyli raczej wyborcy demokratów, no jak zobaczyli, w co się zaangażował, to przestali kupować jego produkty.
Jest to niezła hipoteza, natomiast ja chyba jeszcze nie mam na tyle argumentów, żebym mogła się do niej przychylić, ponieważ wydaje mi się, że Elon Musk ciągle wygrywa na tym sojuszu z Tronem, dlatego że jemu chodziło o władzę i przede wszystkim chodziło mu o władzę sterowania świadomością. I dlatego on kupił Twittera. Dlatego stracił na tej transakcji biznesowo, ale gigantycznie zyskał w odniesieniu do takich narzędzi wywierania wpływu na to, jak sterować emocjami publicznymi, jak sterować opinią publiczną w Ameryce i nie tylko. I on wydaje się być zdecydowany tę władzę nad umysłami czy nad emocjami publicznymi wykorzystywać, co mogą sugerować różne jego wycieczki na arenie międzynarodowej chociażby, czyli zapowiedź niesławna choćby tego, że on będzie wspierał AfD w Niemczech, bo on uważa osobiście, jako obywatel, jako osoba, no pytanie, czy prywatna, czy też już nie do końca, że te idee głoszone przez skrajną prawicę w Niemczech zasługują na wsparcie również finansowe. Także nie wydaje mi się, żeby on dokonał w tej chwili takiego bilansu i żeby wyszła mu strata. Bo tak, zgadzamy się, że jest taki ruch kulturowy, w którym tam właściciele Tesli naklejają informacje na swoich samochodach, że kupili je jeszcze zanim Elon Musk stał się członkiem establishmentu amerykańskiej polityki. Ale Elon Musk zarabia również i nikt tego nie wie do końca, ale pytanie brzmi, czy nie przede wszystkim na gigantycznych kontraktach z Pentagonem. Czyli przemysł kosmiczny to jest to, co jest jego niebagatelnym źródłem utrzymania i to jest coś, co on na pewno będzie chciał zatrzymać w swoim portfolio.
Jeszcze pytanie, jak w ogóle na niego patrzy ten mainstream Partii Republikańskiej? On się oczywiście zmienił, od 10 lat się zmienia, jest rzeczywiście coraz bardziej pro-Trumpowy, ale nawet na tle rozmaitych postaci o dość dziwacznych poglądach, Elon Musk zdawał się, tak na pierwszy rzut oka, nieszczególnie pasować do tej ewangelikalnej, chrześcijańskiej, konserwatywnej, nawet jeśli tylko, tak bym powiedział, retorycznie konserwatywnej bazy Partii Republikańskiej. Ja już pomijam, ile miał dzieci, z kim, bo akurat dużo dzieci to dobry znak, ale z jak dużą liczbą kobiet, ale jeszcze ciekawsze jest to, co on wyjaśnił, on mówił o tych dzieciach, że nie były żadne wyraz poglądów chrześcijańskich i chęć zaludniania ziemi, tylko no, w dużej mierze eksperyment socjospołeczny związany z jakimiś tak transhumanistycznymi poglądami.
No, otóż to. I to się nie składa w spójną opowieść, no ale gdybyśmy chcieli doszukiwać się spójnej opowieści w relacji Partii Republikańskiej i postaci Donalda Trumpa, to nam też tam nie wyjdzie nic, co byłoby przesycone synergią. I wydaje mi się, że z Elonem Muskiem jest dokładnie tak samo. To znaczy Partia Republikańska w tej chwili, jeżeli mówimy o jej mainstreamie, to jest taka partia pod władzą i wodzą Donalda Trumpa i tam liczy się jedna ta linia organizująca ludzi, a mianowicie oportunizm. To znaczy to są przede wszystkim ludzie, którzy są lojalistami i oni wypłynęli na szerokie wody polityki federalnej, centralnej w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że no, zadeklarowali się jako ci wierni zwolennicy Donalda Trumpa i to tacy, którzy nie zadają niewygodnych pytań. No, bo
pani profesor, ale to wszystko możemy powiedzieć o Elonie Musku. On oczywiście no, był lojalny wobec Trumpa, ale to z pewnością nie jest człowiek, który jest w jakikolwiek sposób od Trumpa zależny. On w każdej chwili może zmienić front, jeśli mu się to będzie opłacać.
Owszem, tylko proszę zwrócić uwagę, że dlatego ja do tego zmierzam wniosku. Dlatego w tej chwili Republikanie nie są przeciwni Muskowi, bo on jest symbolem oportunizmu. To znaczy on dostrzegł biznesową czy polityczną szansę i tę szansę bezwzględnie wykorzystał bardzo skutecznie. I oni wskazują na niego i mówią, o zobaczcie, wizjoner również na tym polu. Takich ludzi nam potrzeba. Czy on jest niezależny? Wydaje mi się, że on bardziej jest niezależny w relacji z Donaldem Trumpem niż Donald Trump w relacji z Elonem Muskiem i innymi tymi reprezentantami wielkiego tech biznesu. Czy on może odejść? Może, oczywiście, ale to nie jest człowiek, który godziłby się chyba wewnętrznie na porażkę, a to byłaby, zdaje się, dla niego porażka.
Czyli jeszcze zobaczymy go, to jest takie pytanie na sam koniec. Zobaczymy jeszcze Elona Muska w otoczeniu najbliższym Donalda Trumpa, czy na razie on się z różnych powodów, także żeby nie drażnić ego rywala, wycofa?
Myślę, że go zobaczymy. Nie wiem, czy w otoczeniu Donalda Trumpa tym najbliższym, ale na pewno go zobaczymy w takim krajobrazie amerykańskiej polityki i przestrzeni społecznej, bo to nie jest człowiek, który chciałby się zaszyć w kątku i tam przeżywać swoje wewnętrzne rozterki. Nie, on uważa, że on ma misję do zrealizowania i będzie nam o tej swojej misji w różnej formie i w różnych odsłonach przypominał.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.